Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Wyzwania na 2023 rok w gospodarce. Z czym musimy się zmierzyć i jaki może być gospodarczy obecny nowy rok? Nowy pomysł na sprzedaż czy też najem mieszkań, leasing konsumencki? Co to właściwie takiego i co może zmienić, czy coś może w ogóle zmienić na rynku mieszkaniowym? A w życie weszła dyrektywa Omnibus. Jak ułatwi życie konsumentom? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś w studio goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Błażej Kucharski, dyrektor Colliers. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Państwa.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Jest 2023 rok i nowe lęki, wyzwania z nim związane. Na razie nie wiadomo, jak potoczy się wojna w Ukrainie, która cieniem kładzie się na gospodarkę, nie tylko europejską. Zapowiedzi światowego kryzysu, spowolnienia. A jakie obawy albo nadzieje wiążą z nowym rokiem polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, bo sytuacja kryzysowa może też być szansą na jakieś zmiany, na bardziej ciekawe pomysły na rozwój firmy, może na nowe otwarcie. Jak panowie przyjmują jako przedsiębiorcy, jako przedstawiciele biznesu to, co się wydarzy, co się może zdarzyć w gospodarce? Jakie szanse? Może od szans?
No faktycznie żyjemy w bardzo dynamicznych
Błażej
czasach,
Kucharski.
Nieprzewidywalnych i ten 2022, miejmy nadzieję, że się nie powtórzy, już nie będzie taki więcej trudny rok, gdzie też u naszych sąsiadów zaczyna się wojna, która niestety ma olbrzymi wpływ no, na naszą gospodarkę, ale też na całą właściwie globalną sytuację, bo wszystkie ceny nośników energii no mocno determinują to, co się dzieje. I tak jak czytam analityki zarówno ekspertów bankowych, ale też i czy Banku Światowego, czy prognozy związane z PKB, no to mnie jakiś pozytywny nastrój tutaj nie dopada. Bo faktycznie no, jesteśmy na skraju takiej recesji. No jeszcze to PKB nasze cały czas jest dodatnie. Bardzo duża inflacja na poziomie przewidywana nawet w tym roku no, między 13 a 15%. Oczywiście, jeżeli popatrzymy troszeczkę na sytuację długoterminową, to znaczy no, dla mnie długoterminowa to jest w takiej już perspektywie, tam nie wiem, 5 lat, no to faktycznie ta inflacja będzie rozmasowywana i ona ma zacząć spadać, co jest dobrym prognostykiem. Mówi się, że najtrudniejszy będzie teraz pierwszy i drugi kwartał, później ta sytuacja będzie, jeżeli inflacyjna, będzie się stabilizowała i będziemy już obserwować widoczne spadki inflacji. No niemniej to nie jest tylko chyba kłopot tego, że jest zmiana wartości pieniądza, on jest coraz mniej warty, jest nam coraz trudniej, ale faktycznie wrócę do tego wątku związanego z podwyżkami na energię, no bo to dzisiaj tak słyszymy o tych mikroprzedsiębiorcach typu restauratorzy, typu osoby, które prowadzą takie no, jednoosobowe, kilkuosobowe działalności i rachunki, które oni zaczynają otrzymywać, no powodują to, że oni zamykają swoje biznesy. Z drugiej strony globalna gospodarka dzisiaj też szuka pewnych możliwości optymalizowania kosztów i z mojej perspektywy, akurat już tak stricte mojego biznesu, czyli doradztwa przy lokowaniu firm globalnych w Polsce, no my akurat jako Colliers możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobry ostatni rok i perspektywa na ten też jest doskonała, bo międzynarodowe firmy optymalizując koszty jednak decydują się na to, żeby przenosić tutaj swoje usługi.
Więc a z jakich kierunków przenoszą? Czy to są jakieś firmy, które z powodu wojny to przenoszą się z Ukrainy, z powodu sankcji gospodarczych przenoszą się z Rosji, czy też z innych?
Faktycznie głównymi kierunkami cały czas, które właścicielsko, no to są Stany Zjednoczone, Skandynawia i nasz sąsiad Niemcy, ale to są procesy, które często były wykonywane właśnie na wschodzie, czyli Białoruś, Ukraina. No i tam usługi zostały wygaszone, czy są przenoszone na polski rynek. Dominują tutaj GBS, Centrum Usług Wspólnych. To jest taki główny, korowy biznes w tych usługach, który w Polsce się ma dobrze, mimo tego, że pracujemy z domu.
Czyli tutaj zakończyliśmy wypowiedź szansami, to może jeszcze trochę o szansach, czy bardziej o wyzwaniach, Rafał Dadej.
Tak się właśnie zastanawiałem, jak kończyłeś tą ostatnią wypowiedź. Ze Stanów się przenoszą do Polski, zabrzmiałoby tak, jakby robiły ekspansję, a tymczasem robią wycofanie, tak na dobrą sprawę, w kontekście tego ostatniego zdania. Tak?
To ale,
no ale to dobrze słyszeć, że my... No, chcielibyśmy nie zyskiwać w ten sposób, ale dobrze, że my jako Polska zyskujemy i nasze firmy. Ja może tą wypowiedź też podzielę na tak szybko na dwie części, ponieważ no, ciężko tutaj iść w sposób kontrariański i mówić, że mamy same szanse, bo ta inflacja, ona już w zeszłym roku była wysoka. W tym roku no, będzie najprawdopodobniej na podobnym poziomie. Nawet jeżeli będziemy wyciszać, to no, będzie tak wysoka, z jaką jeszcze się nie spotkaliśmy w ostatniej dekadzie, czy nawet dwóch. Musimy też wziąć pod uwagę no, procent składany, bo no, przecież ta inflacja, która już została naliczona, ona gdzieś nie znika, tylko te 13-15% w tym roku to nie jest od bazy 100, tylko jest już od bazy 117, czy tam 115 średniej, powiedzmy. Więc przez 2 lata, powiedzmy, nasza złotówka no, może stracić na wartości, powiedzmy, 40%, licząc tak całość. Więc to jest olbrzymia wartość. Natomiast z drugiej strony ja cały czas powtarzam, że polscy przedsiębiorcy sobie poradzą. Mówiłem to na początku pandemii, mówiłem to w trakcie i oczywiście wielu przedsiębiorców jednak upadło, musiało zwinąć biznesy, zredukować, ale wiemy doskonale, że też bardzo wielu przedsiębiorców na tej pandemii zyskało. Mówię tutaj o takim całokształcie sytuacji, a nie o samej pandemii, czyli nie zarobku na pandemii, ale tym takim aspekcie związanym z tym. Nasza firma zajmuje się doradztwem, restrukturyzacjami firm, doradztwem jakimś strategicznym, czy też w zarządzaniu projektami. I rzeczą normalną w tej chwili jest, że działamy w sposób, w którym my działaliśmy już lata temu, czyli w sposób zdalny, ale do klientów musieliśmy w wielu przypadkach jednak do tego przekonywać, ale też no, ulegać temu, że klienci chcieli mieć kontakt bezpośredni i nasi konsultanci gdzieś tam byli na pokładzie firm, jak to w naszej branży jest nazywane, on-site. W tej chwili rzeczą normalną jest, że prowadzimy biznes zdalnie, łącznie z tym, że w zeszłym roku otworzyliśmy kolejny biznes związany właśnie z pewnym poszukiwaniem oszczędności przez firmy i jakąś optymalizacją prowadzenia biznesu, czy też taką optymalizacją finansową. I w zasadzie nie mieliśmy spotkań bezpośrednich. Konsultanci działają zdalnie, my pozyskujemy klientów zdalnie. Więc to jest ta... Dla takich firm tutaj, jak kolega wspomniał, czy takich firm jak nasza, są to jakieś szanse. Druga rzecz jest taka, że oczywiście wszyscy mówią, robi się restrukturyzację, czy robi się inwestycje wtedy, kiedy jest bardzo dobra sytuacja. No ale mózg tak działa, że jak jest nam dobrze, to nie mamy takiej mobilizacji. W tej chwili jest ta sytuacja, wymaga od wielu przedsiębiorców już naprawdę dużej kreatywności w tym, żeby utrzymać, powiedzmy, ceny na poziomie jakimś znośnym, bo w pierwszym jakimś odruchu można było te ceny i koszty przerzucić na konsumenta. Wszyscy wiemy, jak wysoko, jak mocno poszły koszty, czy to no, usług, krótko mówiąc, ale na przykład restauracyjne czy cateringowe. W tej chwili no, już wyżej nie można podejść. Myśmy teraz byli niedawno w Szwecji, poleciliśmy sobie na Sztokholmu na 2 dni i tak jak pamiętam, jeszcze 5 lat temu ceny w Szwecji nas szokowały, w tej chwili one już nie szokują. Tak? To znaczy za kawę płaci się tam 20-22 zł, co kiedyś było szokiem. W tej chwili no, normalnie płaci się w sieciowych kawiarniach takie kwoty. Wręcz jak przed Sylwestrem pojechaliśmy sobie na chwilę do Starogardu, tam mamy taką ulubioną kawiarnię, może ulubione to za duże słowo, ale bywamy tam często, bo są bardzo właściciele tacy pasjonaci. I kawa kosztuje między 8 a 12 zł. To byliśmy w szoku, że jeszcze w ogóle gdziekolwiek są dostępne te ceny. Naprawdę na kawiarni, która robi bardzo, bardzo dobrą kawę i ma świetne wypalenia. Więc chcę przez to powiedzieć, że przedsiębiorcy w tej chwili naprawdę muszą kreatywnie podejść do biznesu. Ci, którzy nie robili inwestycji w infrastrukturę taką energetyczną, czyli mówię tutaj o kawiarniach, o restauracjach, o piekarniach, w tej chwili będą do tego zmuszone. Inwestycje w fotowoltaikę, w jakieś alternatywne źródła energii, w jakąś rekuperację w restauracjach. To są rzeczy, które do tej pory były robione, no bo jest taka moda, jest taki trend, są takie możliwości, ale w tej chwili to jest dla wielu lokali być albo nie być. Ja może skupiam się na tej takiej branży, nazwijmy to usługowej, gastronomicznej, no, ale to są, ale no też ciężko jakby objąć całe spektrum jakby branż i myślę, że tutaj kolegi firma, jakbyśmy tak dłużej porozmawiali, to też na pewno znajdzie nie tylko te firmy, które przenoszą się z Ukrainy czy z Białorusi do Polski, ale również te, które zwracają się o jakąś pomoc.
Ten wątek, który poruszasz, on jest dzisiaj chyba bardzo tutaj dobrze przez ciebie pokazany, bo faktycznie my chyba jako naród, jako przedsiębiorcy musieliśmy być zmuszeni, żeby uczyć się i to szybko oszczędzać i szukać tych oszczędności, co przekłada się też dzisiaj na takie podejście bardziej proekologiczne, bo faktycznie odnawialne źródła energii, czy w ogóle wdrożenia teraz całych polityk ESG, które będą przed nami, bo już są jakby te programy opracowane, ale jeszcze nie ma restrykcji, teraz będą, więc właściwie przedsiębiorcy też się zaczynają do tego przygotowywać, żeby jakby minimalizować ten przysłowiowy ślad węglowy, ale to powinno nam być na dobre. Z drugiej strony też tak przysłuchując się tej twojej wypowiedzi, ja ewidentnie też widzę, że faktycznie ten element bycia proekologicznym, on dzisiaj już jest jakby taki must have, ze względu na to, że sobie nie możemy pozwolić, żeby coś było droższe, więc wszędzie to musimy gdzieś tam optymalizować. No, jeżeli chodzi o sektor ten nieruchomościowy, no to faktycznie deweloperzy dzisiaj też się prześcigają w tym, żeby te budynki były bardziej efektywne, bardziej energooszczędne, no bo to ma się przełożyć później też na niższą eksploatację dla najemców, czyli dla tych też dużych wszystkich firm, które to wynajmują, a biura dzisiaj jeszcze stoją puste, więc to też ciężej jeszcze opłacać coś, co nie jest w pełni efektywnie wykorzystywane.
To ja jeszcze dodam z nieruchomości takich dla Kowalskiego. Są prace, trwają prace nad nowymi przepisami, które pozwolą zwykłym mieszkańcom bloków na przykład mieszkalnych inwestować w fotowoltaikę. Spółdzielniom mieszkaniowym, czy też wspólnotom mieszkaniowym będą dopłaty do tej fotowoltaiki, więc no to jest dobry kierunek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie potem wyglądało, a pytanie jest jeszcze, jak to sieci energetyczne zniosą i czy w ślad za tym pójdzie remont naszych sieci. One tego bardzo mocno potrzebują. Troszkę zmieniamy temat. Mało kto wie, że na polskim rynku jest dostępna możliwość wynajmu mieszkania na zasadzie leasingu. To nie jest popularne w ogóle. Sama też byłam zaskoczona, że taka możliwość jest, przeglądając strony internetowe. No i właśnie, okazuje się, że w Polsce właściwie leasing konsumencki jest już możliwy od jakiegoś czasu. Nie słyszałam, żeby ktoś wynajmował w ten sposób u nas nieruchomości mieszkaniowe, ale pojawił się pomysł, że być może w sytuacji, kiedy ludzie mają, a właściwie nie mają zdolności kredytowej i jest im ciężko, zwłaszcza młodym, nabyć swoje pierwsze, tak ważne w życiu mieszkanie, że być może to jest właśnie wyjście. No i pytanie do panów. Taki leasing konsumencki mieszkań na rynku mieszkaniowym, wady i zalety takiego rozwiązania. Właściwie nie ma żadnych szczegółów, jakby to miało wyglądać, no ale gdyby to przełożyć bezpośrednio leasing mieszkania na, czy inaczej leasing samochodu na leasing mieszkania na tych zasadach. Komu to się opłaca? No czy to jest bezpieczne?
Z mojej perspektywy troszeczkę to jest jak z Yeti, bo zaczynamy o tym mówić, a jeszcze nikt go tam nie widział. Ja nie ukrywam, że ja osobiście jestem sceptyczny co do tej formuły, że ona będzie jakąś zbawienną, szczególnie dla młodych ludzi, no bo rata to jest rata, czy ją nazwiemy leasingową, czy ratą kredytową, czy pożyczkową. Trzeba mieć możliwość po prostu spłacenia tej raty. Jeżeli mówimy o leasingu i o mechanizmach stricte leasingowych, no to tutaj też mocno się wdzierają te wszystkie kwestie podatkowe, związane zarówno z optymalizacją, czy nie wiem, z amortyzacją takiej nieruchomości, z podatkiem VAT, z podatkiem dochodowym. I zastanawiam się, na ile to będzie bardziej korzystne dla tego leasingobiorcy, czyli dla kupującego takie mieszkanie, czy
wynajmującego.
A na ile to faktycznie jest jakieś rozwiązanie, które w perspektywie takiego mechanizmu będzie przynosiło dzisiaj wartości dla deweloperów, którzy sprzedadzą na przykład mieszkanie z VAT-em, czyli dopłacą sobie 23% VAT-u do całości, za które zapłaci ten kupujący, oni sobie później zdejmą ten VAT. Mówię czysto teoretycznie, bo faktycznie nie ma jeszcze rozwiązań w tym obszarze jakichś pełnych i czytelnych i chyba ja nie dotarłem do żadnego porównania, żebym był w stanie powiedzieć, okej, to jest tańsze od zwykłej raty kredytowej.
Albo też powiedzmy, że może bezpieczniejsze w tym sensie, że jeżeli leasingobiorca traci tą zdolność kredytową, traci pracę, traci zdrowie, nie może po prostu tych rat płacić, to traci mieszkanie, ale nie zostaje z długiem. Dzisiaj zostaje z długiem, przepraszam, najczęściej.
No jeżeli tak będzie, że to jest po prostu taki najem długoterminowy z opcją spłaty, czy jak kiedyś historycznie były mieszkania spółdzielcze, które można było wykupić, no to pewnie jest to jakaś forma takiego dania bezpieczeństwa dla ludzi, którzy się najbardziej boją, że stracą pracę i zostaną z długiem, ale to też tak nie jest chyba od razu, że to mieszkanie też można sprzedać, można zoptymalizować sobie taką pożyczkę, więc.
A ja sarkastycznie powiem, że wierzę w banki. Znaczy wierzę w banki, ponieważ
ja też,
jak wiemy, kreowały zdecydowanie bardziej skomplikowane figury finansowe, przypominając tylko polisolokaty i różne inne rzeczy, na których mogły zarobić. Oczywiście to jest taki trochę czarny humor, natomiast No, sytuacja na rynku deweloperskim, a przede wszystkim hipotecznym, bo tutaj w odniesieniu do tego rozmawiamy, jest słaba. Nie dlatego, że ludzie nie chcą kupować, tylko właśnie dlatego, że nie mają zdolności kredytowej. Sam mechanizm leasingu jako usługa finansowa, czy usługa w ogóle wpisana do kodeksu cywilnego, jest dobrym rozwiązaniem w przypadku właśnie braku zdolności kredytowej, bo przypomnijmy, sam leasing jest stosowany nie po to, żeby robić jakieś oszczędności, z czym czasami się jakby spotykam i czemu się dziwię, że ktoś bierze coś w leasing, żeby tworzyć koszty, tylko jest rozwiązaniem, które nowym przedsiębiorcom, którzy szybko chcą zwiększyć na przykład park maszynowy, umożliwia wzięcie tych maszyn i już zarabianie, pomimo tego, że tej zdolności kredytowej samej w sobie nie mają, albo za gotówkę nie są w stanie tego kupić. Leasingodawcy daje to bezpieczeństwo o tyle, że właścicielem danej ruchomości w tym wypadku jest leasingodawca. Oczywiście zupełnie z czym innym mamy do czynienia, zupełnie z inną figurą mamy do czynienia, jeżeli mówimy o nieruchomościach, bo po pierwsze banki nie są deweloperami i nie są jakby funduszami, które skupują mieszkania, więc też nie do końca pewno będą chętne kupować te nieruchomości, bo wtedy musiałyby po prostu je kupować, być właścicielem wpisanym w księdze wieczystej. Z drugiej strony, no, w momencie, kiedy dana osoba tego mieszkania nie spłaca, można w nieco łatwiejszy sposób, powiedzmy, wynająć to innej osobie, no bo osoby, które mają kredyt gdzieś tam, boją się, że bank wejdzie na hipotekę, ale de facto dla banku to jest za każdym razem problem, bo bank nie ma działu, który odpowiada za obrót nieruchomościami. Jest to jakaś droga, aczkolwiek tu się zgodzę z przedmówcą, że na pewno nie będzie to rozwiązanie, które w sposób nagły i optymalny rozwiąże te problemy, z którymi mamy do czynienia. Tym bardziej, że wymaga rzeczywiście indywidualnych interpretacji podatkowych związanych ze wspomnianym VAT-em czy opodatkowaniem. Wymaga jakiegoś usankcjonowanego podejścia ogólnego dla branży i bankowej, i deweloperskiej, i konsumenckiej, więc zanim to zostanie wprowadzone, to już zakładam sytuacja może nie wróci do normy, ale gdzieś tam spotkamy się z obniżkami stóp procentowych, kredyt będzie bardziej dostępny, być może będzie jakaś poluzowana polityka bankowa względem kredytów hipotecznych czy KNF-u względem banków i się okaże, że ta zdolność kredytowa przeciętnego Kowalskiego już nie jest 300, a 450, a za 450 już jakieś, powiedzmy, mieszkanie można kupić, więc oczekuję, że szybciej tutaj po tej stronie się coś zmieni, niż zostanie zbudowane na bazie leasingu jakieś rozwiązanie, które w tej chwili, które nagle będzie tak ciekawe jak kredyt we frankach.
Ale słuchajcie, ale zwróćmy też uwagę na to, że od jakiegoś czasu takim bardzo częstym czy głośnym hasłem, które się pojawia, to są PRS-y, czyli te mieszkania pod wynajem, które instytucjonalne, takie najmy instytucjonalne, fundusze, które de facto chciały w coś zainwestować na rynku komercyjnej nieruchomości, to jakieś parki retailowe, magazyny, może biura, ale jednak kupujemy w paczkach mieszkania u deweloperów, żeby je wynajmować na długi termin.
Ale też u deweloperów popularnym rozwiązaniem, popularnym może za dużo powiedziane, ale zyskującym na popularności są tak zwane rentony, czyli jakby spółdzielcze inwestowanie w budynki z mieszkaniami na wynajem. Tak? Czyli deweloper daje możliwość zainwestowania w inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego, którego mieszkania następnie są wynajmowane i inwestorzy dostają cykliczny zwrot z wynajętych mieszkań. To jest coś takiego trochę jak apart hotele, ale właśnie mieszkaniowe. I to jest coś, co na Zachodzie jest rozwiązaniem w miarę, może nie tyle, że popularnym, co funkcjonuje. U nas gdzieś tam zaczyna raczkować. Pierwsi deweloperzy już w to wchodzą z dobrymi wynikami, z ciekawymi inwestycjami, więc to też jest jakiś sposób, tym bardziej, że no, my jesteśmy tak przyzwyczajeni przez PRL, że musimy mieć coś własnego i wiele osób bierze kredyt hipoteczny, bo uważa, że to jest moje. No, to nie jest moje, tylko to jest banku i spłacam to 30 lat.
Pomijam tak, i nie fakt, bierze kredyt, a kupuje go i powinniśmy zmienić właśnie
pomijam fakt, że oczywiście kwestia pieniądza w czasie, ta nieruchomość, jej wartość wzrasta, więc tutaj nie da się tak jednoznacznie tego powiedzieć, ale rzeczą oczywistą jest i na Zachodzie już dawno praktykowaną, że mieszkanie się wynajmuje, bo de facto w dłuższym okresie czasu jest to, czy nawet w średnioterminowym okresie, jest to bardziej korzystne. Tym bardziej, że możemy często zmieniać te mieszkania, nie jesteśmy do niego przywiązani. Dzisiaj, kiedy możemy pracować z różnych miejsc na świecie, wiązanie się z mieszkaniem, jeżeli mnie na nie nie stać, kupna na gotówkę, moim zdaniem będzie się ten udział zmniejszał, szczególnie właśnie wśród młodych ludzi.
Pod warunkiem, że nie ma monopolu na tym polu właśnie. I tutaj podam przykład Berlina, ale już nie będziemy w stanie więcej porozmawiać na ten temat, bo właśnie czas nam się niestety skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Błażej Kucharski, dyrektor Colliers. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do widzenia.